Umiłowani braterstwo, pomimo, że niebawem przyjdzie nam się żegnać, pozwólcie, że ja mimo wszystko jeszcze powitam was wszystkich. Pokój wam. Dlatego, że szanuję taką społeczność, doceniam ją i im dłużej żyję, tym więcej się z tego cieszę. Obserwowałem tak braci, którzy mieli usługiwać przede mną, którzy nie skorzystali z propozycji brata przewodniczącego, aby usiąść tu wcześniej przy tym stole. Ja z tego skorzystałem i nie żałuję. Tam można się wytrząść, wystresować, a tu już stanąć troszeczkę uspokojonym. To tak rada na przyszłość dla następnych. Chciałbym, braterstwo, na wstępie swoich rozważań dołączyć oczywiście do wielu, wielu życzeń i pozdrowień również wiązkę tego, co przywieźliśmy wraz z rodziną od zboru, którego członkiem jestem, od zboru braterstwa w Katowicach. Życzenia i pozdrowienia, a także wyrazy braterskiej miłości, aby wszyscy uczestnicy takiej i innych konwencji mogli odczuwać wielkie błogosławieństwo, opiekę i opatrzność, którą Bóg nas obdarza. Ceńmy sobie to, bo wielu jest takich, którzy chcieliby tu być, ale już nie mogą. Dlatego braterstwo serdecznie przesyłają i pozdrawiają za moim pośrednictwem was wszystkich tu obecnych. Dziękuję. Utartym stało się powiedzenie, że czas, w którym żyjemy, to bardzo ciekawy okres historii całej ludzkości, a szczególnie dlatego, że żyjemy w końcu wieku Ewangelii, w okresie, w którym kompletuje się Kościół. Okres ten szczególnie obfituje w duże niebezpieczeństwa. O tych niebezpieczeństwach, drodzy braterstwo, można by długo i w nieskończoność. Ale nie na tym rzecz polega, żebyśmy się tutaj napawali strachem, obawą i bojaźnią. Wiele rzeczy dzisiejsze media przekazują nam w formie różnych informacji, w formie strachu, psychozy, po to, żeby manipulować społeczeństwem. My, jako oświeceni inną światłością, jesteśmy od tego wolni, a przynajmniej powinniśmy się starać rozsądzać pomiędzy prawdą a fałszem. Ja chciałbym o nieco innym niebezpieczeństwie, które również w dzisiejszym czasie jest dla nas zagrożeniem. O takim niebezpieczeństwie, o którym media nie mówią, bo nie wiedzą i nie mają tego świadomości. O niebezpieczeństwie, które wynika nawet z tego, że mamy sposobność tutaj się zgromadzić. Może jest to szokujące, może nie do końca zrozumiałe, ale ta wolność, ta swoboda działania, którą my dzisiaj się cieszymy, może być właśnie niebezpieczna. Nasze rozważania chciałbym przedstawić braterstwu w formie pewnych refleksji nasuwających się podczas czytania słów jednej z przypowieści Pana Jezusa zapisanej w Ewangelii świętego Mateusza. A zapisana ona jest w 13 rozdziale, 44 wiersz. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radością poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Czytając tą i inne przypowieści, czytając historyczne zapisy z czasów, kiedy nasz Pan wraz z apostołami chodził po tej ziemi, któż z nas, drodzy braterstwo, w swoich marzeniach, w swoich wspomnieniach nie ucieka do czasów w pierwszej obecności naszego Pana. Kiedy to apostołowie mieli możliwość pytać swojego mistrza o wiele wątpliwości, które ich już w tamtym czasie dręczyły. Czy gdybym teraz miał taką możliwość wziąć mikrofon do ręki i przejść pomiędzy rzędami i zapytać przynajmniej co dziesiątego, czy chociaż raz w tygodniu nie miałby jakiegoś zapytania do Chrystusa, nie miał jakiejś wątpliwości, którą chciałby, żeby mu on sam ją wyjaśnił, to na pewno nie znalazłbym nikogo, kto by powiedział: nie mam. I to, drodzy braterstwo, jest wielkim znakiem czasu. To, drodzy braterstwo, jest tym, co wspomniałem na początku, czasem bardzo niebezpiecznym. Dlaczego zatem Jezus ukrył pojęcie Kościoła, a także Ewangelii w wielu sytuacjach, jako wielkiej światłości, która miała rozjaśnić każdego człowieka pod postacią maleńkiej perły? Temat mój zatytułowałem nieco szerzej niż podany jest w programie, ponieważ kiedyś uczono mnie, że zdania mają być krótkie i zwięzłe, więc taki też podałem tytuł, natomiast ja chcę go podać braterstwu trochę rozszerzonego. A zatytułowałem to Reformacja w Kościele, czyli walka o powrót światłości. Być może temat zapowiedziany zbyt wielkie rozbudził apetyty, jeżeli chodzi o reformację. Ale muszę powiedzieć, że jest to zbyt obszerny temat, jest tu zbyt wiele faktów historycznych, aby zmieścić je w przeciągu 45 minut. Dlatego ja swoje rozważania oprę na jednym tylko z reformatorów, a dlaczego na tym, a nie innym, to myślę z tematu naszych rozważań i w trakcie to się wyjaśni. Może na początku wspomnę, co oznacza owe słowo perła. Jest to wapienny wytwór płaszcza niektórych małżów, zwykle kulisty, dlatego potocznie nazywamy to jako okrągły, maleńki przedmiot. O pięknym połysku. Powstają naokoło ciała obcego we wnętrzu wspaniałych małż. Używane w jubilerstwie są bardzo kosztownymi wytworami natury. I nie byłoby w tym, drodzy braterstwo, nic ciekawego, bo przecież jubilerstwo wytwarza bardzo dużo cennych rzeczy. Z różnych kruszców, ze szlachetnych, z półszlachetnych, ze zwykłych kamieni. I tak cudownie trafi to zrobić, że wszystko przyciąga naszą uwagę. Natomiast perła, prawdziwa perła, najciekawsze jest to, że rodzi się w bólu. Gdybym szerzej mógł opisać, a nie będę tego robił, to w skrócie tylko wspomnę braterstwu, że maleńkie ziarnko piasku, dostając się do wnętrza muszli, w którym żyje stworzenie zwane małżą, zaczyna go drażnić, bez przerwy go uwiera. Wydziela pewną substancję, którą jest otaczane te ziarno. I tak nakładane coraz częściej, coraz więcej, rodzi się ta perła. Ale towarzyszy temu wielki ból, niewygoda i cierpienie. Stan świadomości, którą przyniósł Jezus na ziemię i rozpowszechniał wraz z apostołami, nie miał trwać długo w planie Bożym, chociaż był wspaniałym etapem boskiego planu. Wkrótce po odejściu Pana do swojego Ojca i śmierci apostołów, ponownie budowany ład i porządek zostaje zakłócony przez siły zła i ciemności pod przewodnictwem szatana. Od samego początku, gdy szatan został zrzucony na ziemię, bez przerwy knuje i stara się przeszkadzać ludzkości. Stara się przeszkadzać człowiekowi, aby stawał się lepszym. Bez przerwy knuje nowe intrygi i bez przerwy piętnuje dobre postępowanie człowieka. Przykładem na to niechaj będzie cierpienie pierwszych chrześcijan. W jaki sposób to wszystko się odbywało? W jaki sposób wykorzystywał siły ciemności po to, żeby gnębić tych, którzy chcieli postępować według Ewangelii przyniesionej przez Chrystusa na ziemię? Opisują nam szeroko karty Księgi Dziejów Apostolskich. Mieliśmy możliwość również z historii poznawać rzeczy, w których w sposób bardzo drastyczny i brutalny była przekreślana idea Chrystusa i apostołów. Czy po dzień dzisiejszy, drodzy braterstwo, ten stan istnieje? Największą rzeczą, która się stała, największym obrzydztwem w oczach Boga, doprowadzono do zlekceważenia okupu. Wzrost bałwochwalstwa. W efekcie zaczęto handlować odpustami. Okup Chrystusa gwarantował wszystkim zbawienie. Natomiast duchowni i nauczeni w kościołach zaczęli przewracać tą naukę i zaczęli uczyć ludzi, że nie tak ma wyglądać sprawa. Że odpust, że odkupienie, że gwarancję naprawienia swoich grzechów można kupić za pieniądze. Nastał zatem czas, przed którym ostrzegał Jezus w swoim przemówieniu, zapisanym także w tej samej Ewangelii, w nieco dalszym wersetach, a mówi tak. Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczni tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz czynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż sami. Dlatego znowu potrzebna jest kontrola Boga nad realizacją swojego planu zbawienia. Powołuje kolejnych ludzi, którzy kierowani Jego Duchem mają kontynuować dobrze rozpoczęte dzieło. Drodzy braterstwo, wspaniałą rzeczą byłoby, gdyby taki stan, jaki panował w czasie pierwszej obecności naszego Pana, mógł przetrwać aż po dzień dzisiejszy. Jednak inaczej miało się stać. Dlatego jednym z ludzi, których Bóg powołał po to, żeby starał się wyprostować pokręcone koleje Ewangelii, był właśnie przeze mnie napomniany i o tym człowieku chciałbym braterstwu nieco szerzej powiedzieć. Wśród ludzi powołanych do wyzwolenia Kościoła z mroków papiestwa i wyprowadzenia go na świat czystej wiary, Marcin Luther stoi na pierwszym miejscu. Gorliwy i pobożny, nie znający innego strachu oprócz bojaźni Bożej, ani żadnych innych podstaw wiary oprócz Pisma Świętego, Luther był odpowiednim człowiekiem dla czasów, w których żył. Przez niego Bóg wykonał wielkie dzieło reformacji Kościoła i oświecenia świata. Podobnie jak pierwsi heroldowie Ewangelii, Marcin Luther pochodził z dół. Drodzy braterstwo, warte podkreślenia w tym momencie jest to, że znowu Bóg, powołując człowieka, który ma doprowadzić psychikę ludzi do normalności, nie jest ktoś z sfer wysokich. Nie jest to ktoś z duchowieństwa, nie jest to jakiś kapłan, ale jest to ktoś znowu prosty. Aż ciśnie się na usta i na umysł, że Ewangelia pierwsza została zwiastowana też nie wysokim, ale tym najmniejszym, pastuszkom. Wczesną młodość spędził w skromnym domu rodzinnym niemieckiego wieśniaka. Jego ojciec, górnik, ciężką pracą zarabiał na wychowanie syna. Postanowił, że Marcin będzie prawnikiem. Bóg jednak przeznaczył go na budowniczego w kościele, który tak wolno wznosił się w ciągu stuleci. Trudy, niedostatek i surowa dyscyplina były szkołą, w której nieskończona mądrość przygotowała Lutra do ważnej misji jego życia. Ojciec Lutra był człowiekiem czynu i silnego charakteru. Był stanowczy, uczciwy i szczery. Wierny obowiązkom, bez względu na możliwe następstwa. Zdrowy rozsądek nie pozwalał mu ufać klasztorowi i mnichom. Był w najwyższym stopniu niezadowolony, gdy Luter bez zezwolenia wstąpił do klasztoru. 2 lata upłynęły, zanim ojciec pojednał się z synem, lecz nawet wtedy jego zapatrywania pozostały niezmienione. Rodzice Lutra dbali o wychowanie i wykształcenie swych dzieci. Starali się, aby poznały Boga i zdobywały cechy chrześcijańskiego charakteru. Syn często słyszał modlitwy ojca, w których prosił on Boga, aby dziecko pamiętało o jego imieniu i mogło głosić jego prawdę. Rodzice wykorzystali każdą sposobność, na jaką pozwalał im życie pełne znoju, aby podnosić swój poziom moralny i intelektualny. Ich wyniki, by wychować dzieci na pobożnych i pożytecznych ludzi, były gorliwe i wytrwałe. W swym zdecydowaniu i stałości charakteru wykazywali czasami zbyt wielką surowość. Lecz sam reformator, choć świadom pewnych błędów wychowawczych rodziców, uważał, że ich wychowanie bardziej zasługuje na pochwałę niż naganę. W szkole, do której posłano Lutra, dość wcześnie obchodzono się z nim surowo, a nawet bardzo srogo w niektórych sytuacjach. Ubóstwo rodziców było tak wielkie, że Luter, opuściwszy dom rodzinny, musiał zarabiać na życie, śpiewając po domach, często jednak mimo wszystko głodował i doświadczył wielkiego niedostatku. Mimo tych niesprzyjających okoliczności, Luter zdecydowanie dążył do osiągnięcia wysokiego poziomu moralnego i intelektualnej doskonałości, które przyciągały jego myśli. To było jego największym pragnieniem. Spragniony był wiedzy, a jego gorliwy i praktyczny umysł żądał czegoś trwałego i pożytecznego zamiast pozorów i powierzchowności, z którą do tej pory zawsze się stykał. Gdy jako 18-letni młodzieniec wstąpił na uniwersytet w Erfurcie, jego położenie i perspektywa na przyszłość były lepsze niż we wcześniejszych latach. Rodzice, osiągnąwszy przez oszczędności i pracowitość jeszcze lepsze warunki materialne, mogli mu teraz pomóc. Także wpływ rozsądnych przyjaciół złagodził nieco efekty wcześniejszej dyscypliny. Luter zabrał się do studiowania dzieł najlepszych autorów i, wzbogacając swój umysł ich doniosłymi myślami, przyswajał sobie skarby ludzkiej mądrości. Już wcześniej był obiecującym uczniem, a teraz w sprzyjających warunkach jego umysł szybko zaczął się rozwijać. Dobra pamięć, żywa wyobraźnia, zdrowy rozsądek i niezmordowana pilność zdobyły mu szybko przychodzące miejsce wśród kolegów. Intelektualna dyscyplina wzbogaciła jego rozum, rozbudziła aktywność oraz przenikliwość umysłu. Przygotowała go do późniejszych walk. Bojaźń pańska mieszkała w sercu Lutra, umożliwiając mu niezachwiane dążenie do wytyczonych celów i prowadząc go do głębokiej pokory przed Bogiem. Stale pamiętał o swej zależności od Boga i każdy dzień rozpoczynał modlitwą, prosząc Go o prowadzenie i pomoc. Często mawiał: modlić się właściwie to więcej niż połowa nauki. Kiedy pewnego dnia przeglądał książki w bibliotece uniwersyteckiej, znalazł tam łacińską Biblię. Takiej książki nigdy przedtem nie widział. Nie wiedział nawet, że taka istnieje. Znał tylko część Ewangelii i listów, które czytane były ludowi w czasie nabożeństw, i sądził, że to było wszystko i że to była cała Biblia. Teraz po raz pierwszy ujrzał całe Pismo Święte. Ze czcią i zdziwieniem obracał święte karty, z bijącym sercem czytał słowa życia i co chwila zatrzymywał się, aby zawołać: o, gdyby Bóg chciał mi dać tę księgę na własność! Drodzy braterstwo, to pragnienie i te słowa będą się przewijały częściej w naszym rozważaniu. Aniołowie niebiescy stali u jego boku, a promienie światła z tronu Bożego odkrywały przed nim skarby prawdy. Zawsze obawiał obrazić się Boga. Lecz w tej chwili, jak nigdy przedtem, przekonany był o swym grzesznym stanie. Tak, konfrontując swoje życie z historią zapisaną w Biblii, zobaczy się niemocnym i grzesznym. Gorące pragnienie uwolnienia się od grzechów i pojednanie się z Bogiem spowodowało w końcu, że Luter wstąpił do klasztoru. Tak wydawało się temu młodemu człowiekowi, że w ten sposób będzie mógł naprawić swój charakter. Tutaj zażądano od niego wykonywania najcięższych prac i żebrania od domu do domu. Był właśnie w tym wieku, kiedy człowiek najwięcej pragnie poważania i uznania. I nie gniewajmy się, drodzy braterstwo, że dzisiaj nasza młodzież też tego od nas by chciała. Oni tego potrzebują. Jednak cierpliwie znosił te upokorzenia, wierząc, że są one konieczne dla osiągnięcia zbawienia. Wtedy jeszcze pogląd jego był niezupełnie wykształtowany. Każdą chwilę wolną od codziennych obowiązków poświęcał studiom, skracając czas przeznaczony na wypoczynek do minimum, a nawet żałując tych kilku minut na spożycie skromnych posiłków. Tak chłonny był wiedzy i tak bardzo pragnął naprawienia, odnowienia i zmiany czegoś w swoim życiu, w swoim charakterze i w swojej osobowości. Prowadził bardzo surowe życie, a swą złą naturę, od której życie klasztorne nie dało mu żadnego uwolnienia, starał się zwyciężyć przez posty, nocne czuwania i biczowania się. Tak, drodzy braterstwo, sam tego nie wymyślił. To nie były sposoby, które mógł wymyśleć młody człowiek. To były rzeczy narzucane skądinąd. To były rzeczy sugerowane z wyższych sfer. Kiedy Lutrowi zdawało się, że nie ma dla niego nadziei, Bóg zesłał mu pomocnika i przyjaciela. Pobożny Staupic, bo tak nazywał się ów człowiek, wizytator zakonny, pomógł mu w zrozumieniu Słowa Bożego i radził tak, aby odwrócił swą uwagę od siebie i przestał wciąż rozmyślać nad wiecznym potępieniem za przestąpienie prawa Bożego, a skierował swój wzrok na Jezusa Zbawiciela, przebaczającego grzechy wszystkich. Zamiast torturować się z powodu popełnionych grzechów, rzuć się w ramiona Zbawiciela. Ufaj Mu, ufaj w sprawiedliwości Jego życia i w pojednanie przez Jego śmierć. Słuchaj Syna Bożego, który stał się człowiekiem, aby dać Ci pewność swej boskiej łaski. Kochaj Tego, który Cię najpierw umiłował. Jakież zupełnie inne słowa, jakaż diametralnie inna dorada od tych, którymi do tej pory karmiony był młody człowiek. Jego słowa wywarły na Lutrze wielkie wrażenie. Po licznych walkach z długo pielęgnowanymi błędami mógł wreszcie zrozumieć prawdę i poczuł wstępujący nań pokój. Luter, otrzymawszy święcenia kapłańskie, opuścił klasztor. Powołany został bowiem na stanowisko profesora uniwersytetu w Wittenberdze. Tutaj zaczął studiować Pismo Święte w językach, w których zostało napisane. A więc jako człowiek światły, jako wykształcony, mógł więcej czasu i z większym autorytetem poświęcić się temu, co zawsze zamierzał. Rozpoczął też wykłady Biblii, odkrywając przed zaciekawionymi studentami skarby Księgi Psalmów, Ewangelii, a także listów apostolskich. Luter, mimo zajmowanego stanowiska i zdobytego prestiżu, nadal był wiernym synem Kościoła Rzymskiego i nigdy nie myślał, że mógłby być kimś innym. Opatrzność Boża sprawiła, że odwiedził Rzym. Podróż do stolicy papieskiej odbył pieszo, zatrzymując się w napotykanych po drodze klasztorach. Chciał zobaczyć, jak gdzie indziej wygląda życie, w jaki sposób gdzie indziej postępują z takimi ludźmi, jakim on do niedawna jeszcze był. Gdy przybył do pewnego klasztoru we Włoszech, ogromnie zdziwiły go bogactwa, okazałość i przepych, jaki tam ujrzał. Czerpiąc dochody z książęcego skarbca, mnisi mieszkali we wspaniałych komnatach, ubierali się w najbogatsze szaty i ucztowali przy suto zastawionych stołach. Z bolesnymi wątpliwościami porównywał Luter ten przepych z samozaparciem i trudami własnego życia. Bardzo często w takich momentach wspominał na wielkie trudy i biedę, którą przeżył we własnym domu rodzinnym. Wszystko to wprawiło go w zakłopotanie. W końcu zobaczył leżące w oddali miasto zbudowane na 7 wzgórzach. Głęboko wzruszony upadł na ziemię i zawołał: bądź pozdrowiony, święty Rzymie. Jeszcze wtedy te słowa brzmiały z jego ust zupełnie nieświadomie. Jednak to, co zobaczył i z czym się spotkał, było powodem ostrego i odważnego komentarza. Kto nie zobaczy i nie usłyszy, pisał później, ten nie uwierzy. Jakie grzechy i haniebne czyny popełniane są w Rzymie. Po powrocie z Rzymu mianowano Lutra doktorem teologii na Uniwersytecie w Wittenberdze. Nie był już zwykłym mnichem lub profesorem, lecz upełnomocnionym posłem Biblii. Takim się czuł wewnętrznie. Poselstwo, które przynosił chętnie słuchającym go tłumom, było niezmienne i niezmiernie cenne. Nigdy jeszcze nie słyszano takich nauk. To, co Luter przekazywał, nikt do tej pory nie odważył się na jaw wywieść i powiedzieć publicznie. Radosna wieść o miłości Zbawiciela, o pewności odpuszczania grzechów i o odzyskaniu pokoju dzięki pojednawczej krwi Chrystusa cieszyła serca słuchaczy i budziła w nich nieśmiertelną nadzieję. Coś, co pobudziło ludzi do kolejnego myślenia. W Wittenberdze zajaśniało światło, którego promienie miały dotrzeć do najdalszych zakątków świata, a które miały jeszcze bardziej rozbłysnąć przy końcu czasu. Lecz światłość i ciemność nie mogą istnieć ze sobą w zgodzie. Wspomniany przeze mnie szatan od samego początku świata stawia się przeciwko temu, co było piękne i cudowne. Walka zła z dobrem rozpoczęta już na samym początku w raju trwała przez wszystkie wieki, trwa po dzień dzisiejszy i jeszcze będzie trwać. Gdy jednak mimo wszystko kontynuowano handel odpustami, Luter zdecydował się skuteczniej wystąpić przeciwko tym skandalicznym nadużyciom. Wkrótce nadarzyła się ku temu okazja. Kaplica zamkowa w Wittenberdze posiadała relikwie, które w pewne dni wystawione były na widok publiczny, a zupełne odpuszczenie grzechów przyrzekano wszystkim, którzy w tym czasie przychodzili do kościoła i spowiadali się. W takie dni kościół był przepełniony tłumami ludzi. Zbliżała się jedna z najważniejszych uroczystości – Dzień Wszystkich Świętych. W dniu poprzedzającym to święto Luter przyłączył się do tłumów, które ciągnęły w kierunku kościoła i na jego drzwiach przybił 95 tez przeciwko nauce o odpustach. Zdeklarował się także, że następnego dnia będzie w jednej z sal uniwersytetu bronić też wobec wszystkich, którzy je zaatakują. Nie zrobił tego z ukrycia. Nie zrobił tego w strachu ani podstępnie. Przybił odważnie, po czym sam zdeklarował, że wszystko, co tam jest zawarte, potrafi wytłumaczyć i obronić przed każdym, kto będzie miał wątpliwości. Książęta i dostojnicy świeccy skrycie cieszyli się, że nareszcie zostanie podważona ta wszechpotężna moc, która twierdziła, że nie wolno się sprzeciwiać jej postanowieniom. Pomimo tego, że wszyscy podporządkowywali się ogólnie utartym prawom głowy kościoła w postaci papieża, to wtedy, kiedy pojawił się odważny Luter, to wszyscy jakby ucieszyli się. Te ich niezgody, te ich sprzeciwy, które tłamsili, gdzieś gnietli w sobie, teraz ożyły. Był to niewątpliwie akt wielkiej odwagi, za którą reformator jednak musiał zapłacić cenę, jaka była skazanie na banicję przez ówczesnego papieża. Zanim jednak do tego doszło, Luter stawał odważnie przed stolicą papieską, składając wyjaśnienia i odważnie broniąc swoich racji także przed samym cesarzem. Droga Lutra od przybicia 95 tez do końca swej pielgrzymki była jeszcze bardzo długa. Tylko z powodu braku czasu nie jestem w stanie przybliżyć jej braterstwu szerzej i bardziej obszernie, ale dużo jeszcze przeszedł, dużo musiał przezwyciężyć, zanim skończył swoje życie. Gdyby jednak reformator uległ chociażby w jednej kwestii, szatan i jego poddani odnieśliby zwycięstwo. Ten jeden człowiek, który odważył się w sprawach religijnych myśleć i postępować samemu, miał wywrzeć wpływ na Kościół i świat nie tylko w swoich czasach, lecz także w następnych stuleciach. Jego stanowczość i wierność aż do końca czasu wzmacniać będą wszystkich tych, którzy będą przechodzić przez podobne doświadczenia, moc i majestat Boży. Bóg wysłuchał wołanie swoich sług, dał książętom oraz kaznodziejom łaskę i odwagę bronienia prawdy przed władcami świata. Jan powiedział: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Słowa te zapisane są w pierwszym liście Piotra. Protestanccy reformatorzy budowali na Chrystusie. Dlatego też bramy piekieł nie mogły ich pokonać. Żadna siła ciemności, żadne zakłamanie sprzeciw woli Bożej nie mógł stanąć im na przeszkodzie. Wspaniała historia, drodzy braterstwo. Cudowne rzeczy, jakże wzmacniające nas dzisiaj po wielu latach. Czy nie dodają otuchy? Czy pamiętając na wydarzenia takich reformatorów i takich mężów Bożych, jakimi byli apostoł Paweł? Czy to nie jest wszystko to, co powinno budować w nas uczucie odwagi, uczucie stanowczości i przepełnienia o tym, że ta Ewangelia jest prawdziwa? Że ta perła, do której Chrystus przypodobał Królestwo Niebieskie, jest czymś najcenniejszym. Nie był to jednak koniec walki o przywrócenie światła prawdziwej Ewangelii. Kilkadziesiąt lat później, rzucając najjaśniejsze światło na sprawę boskiego planu i dziejów Kościoła, pastor Charles Taze Russell napisał o reformach tak. On, przeciwnik, widocznie stara się kierować sprawami po swojemu. Lecz światło, jakim obecnie cieszymy się, jest światłem boskiej opatrzności. Czytamy, że wielu miało biegać tam i sam, że umiejętność miała się rozmnożyć i że miał być czas uciśnienia, jakiego przedtem nie było. Jednakowoż Bóg miał nadzór nad wynalazkami takimi jak drukarska prasa, siła pary i wiele wymienianych pokrewnych czasom brata Russella. Dzisiaj, drodzy braterstwo, moglibyśmy wymienić jeszcze kilka innych zdobyczy techniki, jak internet, telefonia komórkowa i jeszcze wiele innych ciekawszych rzeczy. Poszło wszystko do przodu. Brat Russell te rzeczy, które były pokrewne jego czasom, nazywał wielkimi wynalazkami. Zobaczcie, jak daleko poszło do przodu. Zdaje się także, iż różne ruchy ku lepszym rządom są powodowane ogólną oświatą i dążnością ludzi, aby każdy czynił możliwie jak najlepiej, szczególnie w zakresach, gdzie samolubstwo nie przeszkadza. Nie ulega jednak wątpliwości, że i samolubstwo ma dużo do czynienia z różnego rodzaju reformami. Mówiąc o czasach obecnych, nasz Pan powiedział, że co było tajemnego, ma być ogłaszane na dachach. Obecnie widzimy, że wiele rzeczywistych objawów niegodziwości, zepsucia i nadużyć wywodzonych jest na jaw. Ogłaszane są jakoby na dachach. Chociaż nie mówimy, aby on, przeciwnik, wywodził te rzeczy na jaw, to jednak możemy dopatrywać się, jak on miał do czynienia z ruchem komunizmu, a także z ruchem socjalizmu, a w końcu także z ruchem anarchizmu, jaki jeszcze ma nastąpić. To są rzeczy, które prowadzą do przepowiedzianego wielkiego ucisku. Tak więc nawet złość ludzka wyjdzie ostatecznie ku boskiej chwale. Jak mówią słowa psalmu 76, a 11 wiersz. Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz. Drodzy braterstwo, wiele rzeczy już było, co świadczyło o wielkości Boga. Były kamienie, były kości, a będzie i złość. Dowodem także na to, że biegnący czas coraz szybciej i obecny po raz wtóry Chrystus dokonują bardzo dynamicznych zmian w procesie przywracania światła prawdziwej Ewangelii, są słowa zapisane także przez bardzo cenionego i poważanego przez nas brata pastora Russella. W tomie zatytułowanym Walka Armagedonu zapisał pewne słowa, które dotyczą się czasów dzisiejszych, mogą być zastosowane również i dziś. Kościół chrześcijański jest w stanie konfliktu. Jeszcze nikt od czasu powstania chrześcijaństwa nie było tak wiele sił, które by się sprzeciwiały. Władza, którą niektórzy teolodzy nazywają władzą światową, nigdy nie była silniejsza niż teraz. Dzisiaj kościołowi nie sprzeciwiają się już barbarzyńskie narody, przesądni filozofowie czy kapłani religii mistycznych, ale najwyższa kultura i wysoki poziom wykształcenia oraz najgłębsza mądrość oświeconych narodów. Na tej linii Kościół spotyka się z oporem władzy światowej, która reprezentuje najwyższe osiągnięcia oraz najwspanialsze ideały ludzkiego umysłu. Gdy biedni, potrzebujący, uciskani i smutni, którym każe się spoglądać na niebo i tam dopiero spodziewać się słusznej zapłaty, patrzą na świętobliwych kapłanów i uprzywilejowanych możnowładców odzianych w purpurę i jedwab oraz mających znakomicie się, gdy obserwują ich, jak gromadzą skarby tego świata, które mól i rdza psuje i które zagrażają złodziejom. Gdy widzą ich, jak z lekkim sercem służą Bogu i mamonie, poczynają wątpić w ich szczerość. Drodzy braterstwo, to są słowa zapisane przez pastora Russella. Minęło sporo czasu. Czy coś w tej kwestii się zmieniło? Nic poza tym, że wzrosła nieprawość, że wzrosło bałwochwalstwo, a nadużycia głowy Kościoła spotkowały się w jeszcze większym stanie. Podsumujmy zatem krótko to, co do tej pory wspomnieliśmy sobie. Najważniejszą rzeczą w naszym rozważaniu jest owa perła. Perła, którą dla Chrystusa, umierając na krzyżu, był Kościół. Rola, z której ją zakupił, jest cały dzisiejszy świat. Chrystus zapłacił za tą perłę najwyższą cenę. Nie ma wyższej ceny, drodzy braterstwo, niż życie człowieka. Tym bardziej życie doskonałego człowieka, jakim był nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Luter natomiast przeciwstawił się temu, co zrobił Kościół katolicki z okupem naszego Pana. Zlekceważył, przekreślił, zaczął za pieniądze sprzedawać odpusty i możliwość odkupienia grzechów. Dlatego też aktem odwagi i desperacji w roku 1517 w sposób całkiem odważny i otwarty przybił owe 95 tez na bramie kościoła w Wittenberdze. Nie tylko, że przybył, ale tak jak wcześniej wspomnieliśmy, był w stanie to wszystko obronić. Cała kampania reformacji w celu uświadomienia światu błędu i bałwochwalstwa miała na celu przywrócenie światłości, którą kiedyś w mrokach ciemności była zatracona. Drodzy braterstwo, jest wielkie pole do popisu. Jeden z braci, który przemawiał przede mną, stwierdził, że dla nas też pozostało pewne zadanie. Myślę, że bylibyśmy bardzo nieroztropnymi szafarzami, gdyby nam się wydawało, że z tych wszystkich ofiar, które przed nami zostały złożone, nam teraz tylko i wyłącznie przyjdzie korzystać. Owszem, też, ale i z nas musi być złożona ofiara. Nasza perła jako świadomość wszystkich rzeczywistości przedstawionych w rozważaniu to Ewangelia, którą my cenimy. To światło, które prowadzi do zbawienia. To ta Ewangelia i obietnice, przez które Chrystus, apostołowie gwarantują nam możliwość zbawienia, a także wstępując w szeregi poświęconych, odradzając się jako nowe stworzenia, otrzymujący zadatek Ducha Świętego, mamy możliwość ubiegania się o miejsce w tak niewielkiej liczbie 144 tysięcy. Jest to perła, którą również nabyliśmy za najwyższą cenę. A także, drodzy braterstwo, nie mogę oprzeć się wspomnieniu ofiar współczesnych naszym czasom. Gdybyśmy mogli pokrótce, chociaż wracając pamięcią wstecz, wspomnieć takich bojowników jak brat Mikołaj Grudzień, który własnym ciałem zasłaniał braci zgromadzanych na nabożeństwie, który własnym ciałem przeciwstawił się bandzie szykanujących braci. Czy to nie był akt odwagi? Czy to nie był akt wielkiej wiary i pokory? A, drodzy braterstwo, jeszcze wcześniej wspomniani i często opisywani na łamach naszego czasopisma trzej bracia, którzy pozostawili wspaniały pomnik. Brat Dudniczek, brat Adler i brat Potępa. Zostali skazani tylko dlatego, że nie chcieli się wyrzec imienia Chrystus. Ponieśli najwyższą cenę, złożyli największą ofiarę umiłowaniu Ewangelii i światłości. Drodzy braterstwo, a gdybyśmy sięgli jeszcze dalej, to i tu na tej sali ja z największą ochotą schyliłbym czoła przed wieloma braćmi, którzy i tu siedzą, a zrobili tak wiele, i robią w dalszym ciągu, po to, żeby ta światłość nie zostawała przykryta, ale żeby ta światłość stała na piedestale, a my wszyscy moglibyśmy z tego korzystać. Zdobyta przez nas perła to wspomniana przeze mnie wiara i nadzieja, a także gwarancja przyszłej chwały na bazie całkowitego podporządkowania się woli Boga według słów, które pisze apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a 28 wiersz. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru, albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Drodzy braterstwo, czy czytając takie słowa możemy mieć jakiekolwiek wątpliwości, że droga, po której idziemy, jest drogą prawidłową? I nie możemy też zapominać o tym, jakimi ofiarami została usłana. To także świadomość tych błędów i możliwości rozsądzania między dobrem a złem, między światłością a ciemnością. Jest to także niepodważalny przywilej mieć udział wraz z Chrystusem w chwale i Jego dziedzictwie Ojca, o czym pisze apostoł Paweł w tym samym liście. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, czyli Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Drodzy braterstwo, to wszystko zostało kiedyś zapisane. To wszystko jest przechowane po to, abyśmy my dzisiaj mogli czytać, czerpać tę wiedzę, ale nie tylko w sposób taki, jak to bardzo często się zdarza, że weźmiemy, przeczytamy, czasami przemyślimy, a często też i nie, odłożymy, a życie płynie dalej. Nie tak ma wyglądać prawdziwe poświęcenie. Nie takimi byli reformatorzy, którzy robili wiele, aby ta światłość została z powrotem przywrócona na piedestał. Gdybyśmy też spoczęli na laurach, dzisiaj nie byłoby już pracy ewangelizacyjnej. Wspomniana wcześniej przed moim wystąpieniem konwencja międzynarodowa nie mogłaby się odbyć. To tylko dlatego, że jest wiele poświęconych braci. Tylko dlatego, że w dalszym ciągu Bóg obdarza nas jeszcze zapałem i chęciami czynienia dobrze wszystkim, jak apostoł święty Paweł mówi, abyśmy nawzajem dla siebie byli dobrzy i uczynliwi. To tylko dzięki temu możemy pogłębiać swą wiarę, dzięki temu możemy się tutaj spotykać i nie tylko po to, aby słuchać słów, które są ku naszej nauce, przestrodze, a także dla naszych refleksji, ale po to, abyśmy mogli się ze sobą zobaczyć. Bo w wielu sytuacjach jest tak, że tylko w okresie letnim niektórych braci mamy okazję zobaczyć. A kiedy nastaje jesień i długa zima, to kontakt nasz jakby na moment się przerywa. A tylko z takiej społeczności jak ta, jak nasze cotygodniowe albo kilkudniowe nabożeństwa są powodem ładowania naszych duchowych akumulatorów. Musimy z tego, drodzy braterstwo, korzystać. Czas, w którym żyjemy, jest naprawdę czasem niebezpiecznym. To, co oferuje nam dzisiaj świat, jest dla nas największym niebezpieczeństwem. A musimy pamiętać o tym, że wspomniana w temacie i ta, która przewija się przez cały czas naszych rozważań perła, jest rzeczą, którą trzeba bardzo szanować, a przede wszystkim bardzo pilnować, bo jest ktoś, kto szybko chciałby nam ją porwać, wziąć, zniszczyć i z powrotem zamknąć w łańcuchy. Kiedyś wspomniana w historii Marcina Lutra Biblia była tylko w miejscach trudno dostępnych, była przypinana na łańcuchy. Mieli do niej dostęp tylko ci, którzy interpretowali ją według własnych sposobów myślenia. Przekazywali ludziom tylko to, co było im na rękę, po to, by ludzi trzymać w ciemności, w nieświadomości. Dzisiaj wzrosła świadomość, dzisiaj ludzie myślą i nie da się już ich czymkolwiek oszukać. To, że dzisiejsza historia przynosi nam dużo prawie że namacalnych rzeczy, które świadczą o tym, że przyznaje się Kościół do błędów, że tak, a nie inaczej historia się toczy, jest dowodem na to, że boski plan jest doskonały, że machina boskiego planu nigdy się nie zatrzymała, nigdy też się nie zatrzyma, dopóki nie wykona całej pracy. I na koniec, drodzy braterstwo, chciałbym jeszcze raz zacytować fragment, bo nie cały, ale fragment wersetu, którym rozpocząłem nasze rozważanie. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Drodzy braterstwo, a my wszyscy też kiedyś, jedni wcześniej, drudzy później, powiedzieliśmy: oto idę, Boże, aby czynić Twą wolę, i poświęciliśmy się w śmierć Chrystusa. Oddaliśmy wszystko. Zatem zadaję pytanie, na które możemy przemyśleć i zastanawiać się wieczorem, po południu w domu. Jeżeli ta perła, nabyta za najwyższą cenę, nie zostanie przez nas zatrzymana, pilnowana, a jeżeli ją stracimy, to co nam pozostanie? Kochani braterstwo, dbajmy o to. Szanujmy tego, co dla nas najcenniejsze, bo jeżeli to zgubimy, nie będziemy mieli już nic, co będzie budziło nasz zmysł. Amen.